wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
2 kwietnia 2005. Dzień wydawałoby się jak codzień, a jednak jeden z najbardziej zwykłych dni, które dane mi było przeżyć. Wiedzieliśmy, że jest z nim źle, że jest z nim coraz gorzej, ale każdy z nas wierzył, że może jeszcze będzie jakiś cud, może się uda, może jeszcze będzie z nami. I niestety, 21:37, wiadomość, że odszedł, że już jest tam, w domu ojca. Tysiące z nas płakało, tysiące z nas się modliło. Tysiące w Warszawie wybiegło na ulicę Jana Pawła II i spontanicznie stawiało znicze, kwiaty. No, zupełnie niezwykła rzecz, cała długa ulica w kwiatach i zniczach. Kibice Krakowi i Wisły, którzy ze sobą walczyli, obiecują, że już zakończą święto wojny dla niego. Tysiące ludzi w kościołach. Zdarzały się w historii Polski odejścia, które nas zjednoczyły w smutku. Płakali Polacy po śmierci kardynała Wyszyńskiego, płakali Polacy po śmierci Józefa Piłsudskiego. Ale żadna z tych śmierci nie miała takiego odbicia, nie była takim szokiem, nie wywołała takiego szczerego żalu, takiego poczucia osamotnienia, odejścia, jak śmierć jego. Jana Pawła II, Jana Pawła Wielkiego. Od jego śmierci minęło 20 lat. Mój syn, który urodził się kilkanaście dni później, dzisiaj już jest studentem. Rośnie pokolenie, które już nie miało szansy zobaczyć Jana Pawła II. Więc dzisiaj w wydarzeniu miesiąca o Janie Pawle II Wielkim, dla tych starszych słuchaczy, ku przypomnieniu, ku pamięci, dla tych młodszych, aby mogli zrozumieć, jak ważną postacią był, jak wielkim człowiekiem był święty Jan Paweł II. Kiedy w 1978 roku dowiedzieliśmy się, że Karol Wojtyła został papieżem, wielu z nas niespecjalnie wiedziało, kto to jest. Owszem, był znany w Krakowie, był znany w arcydiecezji krakowskiej, był znany czytelnikom Tygodnika Powszechnego, ale dla wielu z nas był jednym z biskupów, drugim obok kardynała Wyszyńskiego kardynałem. A jednak mieliśmy od razu to przeczucie, że dzieje się coś niezwykłego. Ludzie spontanicznie padali na kolana, ludzie w Krakowie wybiegali na ulicę. To było coś niezwykłego. Polak papieżem, Słowianin papieżem. I ten papież okazał się papieżem niezwykłym. Niezwykłym dla całego świata, ale szczególnie niezwykłym dla nas Polaków. Był ojcem, był prorokiem, był nauczycielem. Niektórzy mówią, że był niekoronowanym królem Polski. I ten wybitny, święty, wielki człowiek uczył nas wolności i prowadził nas ku wolności. I w tym wymiarze politycznym, bo byliśmy wtedy nie tylko my zresztą, zniewoleni przez komunizm, zniewoleni przez Związek Sowiecki, ale prowadził nas ku tej wolności wewnętrznej, tej trudniejszej. Pierwsza okazja, kiedy wielu z nas mogło się z nim spotkać bezpośrednio, mogło go usłyszeć. To ta niezwykła pielgrzymka, pierwsza, później były kolejne, w 1979 roku. Już pierwszego dnia na Placu Zwycięstwa padają te pamiętne słowa. Niech stąpi Duch Twój, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. A tydzień później na krakowskich błoniach papież Słowianin mówił. Pozwólcie przeto, że tak jak zawsze, przy bierzmowaniu biskup, ja dzisiaj dokonam owego apostolskiego włożenia rąk na wszystkich tu zgromadzonych, na wszystkich moich rodaków. W tym włożeniu rąk wyraża się przyjęcie i przekazanie Ducha Świętego, którego apostołowie otrzymali od samego Chrystusa. Więc mówię za Chrystusem samym, weźmijcie Ducha Świętego. Nikt wtedy nie zdawał sobie sprawy, jakie będą owoce tej pielgrzymki, jak szybko te owoce się pojawią. Jak bardzo niezwykłe było to spotkanie, nie świadczy prosty wiersz Jerzego Ficowskiego. Pielgrzymka 2 czerwca 1979. Odpędzeni od lat od siebie, ginący z oczu własnych, znaleźliśmy się oto pod drogowskazem bezstronnego krzyża. Wracamy do siebie z czterech stron rozłąki. Co za spotkanie! To nie tłum, to każdy pomnożony przez wszystkich. To nasza liczba mnoga liczbą wspólną się staje. Bo właśnie tam, w Gnieźnie, Częstochowie, Warszawie, Krakowie, w innych miejscach, przeżyliśmy to niezwykłe zjednoczenie. Okazało się, że myślimy podobnie, że przeżywamy podobnie. Że to, co nas otacza, komunistyczna nowomowa, komunistyczna propaganda, że to wszystko jest czymś mało ważnym, mało istotnym. Że jesteśmy jednym narodem, zjednoczonym wspólną wiarą i wspólnym uwielbieniem dla Jana Pawła II. Minął rok i zadziwiliśmy cały świat rewolucją Solidarności. Rewolucją bezkrwawą? Rewolucją, która zapoczątkowała proces upadku komunizmu. Ale to, co szokowało bardzo wielu obserwatorów, to religijny charakter tej rewolucji. To robotnicy klękający do spowiedzi, to portrety Jana Pawła II i Matki Najświętszej na bramie strajkującej stoczni, to krzyże wieszane w zakładach pracy czy miejscu zjazdu Solidarności. Solidarność była ideą, która przyniosła odrzucenie komunizmu, ale była czymś więcej. Była również czymś więcej dla Jana Pawła II. W czasie trzeciej pielgrzymki do naszej ojczyzny w 1987 roku, kiedy panowała już taka apatia, zniechęcenie, to 6 lat po stanie wojennym, kiedy wydawało się, że po tym karnawale Solidarności popadamy w taki mrok komunistycznego zniewolenia, stabilizacji, Jan Paweł II przypomniał tą ideę Solidarności. W Gdyni tłumaczył. Powiedziałem, Solidarność musi iść przed walką. Dopowiem, Solidarność również wyzwala walkę, ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jak wroga i nieprzyjaciela, dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa, jego prawdziwy postęp, walka o dojrzalszy kształt ludzkiego życia. Wtedy bowiem to życie staje się bardziej ludzkie, kiedy rządzi się prawdą, wolnością, sprawiedliwością i miłością. A dzień później w Gdańsku, w tym Gdańsku, gdzie narodziła się Solidarność, wołał. Solidarność to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemiem, to brzemiem niesione razem, we wspólnocie, a więc nigdy jeden przeciwko drugiemu i nigdy brzemiem dźwigane przez człowieka samotnie, bez pomocy drugich. Inaczej rosną zbyt ciężkie brzemienia i rozkład tych brzemień narasta w sposób nieproporcjonalny. Wielu wtedy odczytało to jako proste przypomnienie Solidarności, jako proste przypomnienie pewnej idei przeciwko komunizmowi. Ale Janowi Pawłowi II chodziło o coś więcej. Chodziło o tą właśnie przepiękną ideę Solidarności. Jeden drugiego brzemiona noście. 2 lata później zaczął się walić porządek komunistyczny najpierw w Polsce, potem na Węgrzech, potem w innych krajach runął mur berliński. Minęło trochę czasu i nie było już Związku Sowieckiego. Niektórzy mówili, że skończyła się historia, bo skończył się komunizm. Ale tak oczywiście nie było. Powstaje wolna Polska. Jan Paweł II widzi, że ta Polska wyzwolona spod komunizmu bardzo odległa jest od tej pięknej idei solidarności. Jeden drugiego brzemiona noście. W 1991 roku po raz kolejny papież przyjeżdża do Polski i przypomina dekalog i mówi bardzo ostro. Mówi jak ojciec, który z niepokojem patrzy na to, co robią jego dzieci. Jak marnują wywalczoną wolność. Jak daleko odchodzą od ideałów solidarności. W Lubaczowie papież ostrzegał. Nigdy nie trzeba w taki sposób dążyć do dóbr materialnych, ani w taki sposób ich używać, jak gdyby były one celem samym w sobie. To też w reformie gospodarczej, jaka się dokonuje w naszej ojczyźnie, powinien towarzyszyć wzrost zmysłu społecznego. Coraz bardziej powszechna troska o dobro wspólne, zauważenie ludzi najbiedniejszych, najbardziej potrzebujących. Bo te reformy Balcerowicza, to masowe bezrobocie, upadające PGR-y, to ludzie zdegradowani społecznie. I to o nich upomina się jako jeden z nielicznych Jan Paweł II. Dwa dni później w Białymstoku papież przestrzegał. Abyśmy tylko w swoich dążeniach do ukształtowania naszej gospodarki, nowych układów ekonomicznych, nie próbowali iść drogą na skróty, z pominięciem drogowskazów moralnych. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł. Jeżeli w realizowaniu tej reformy gospodarczej będą skrupulatnie przestrzegane zasady sprawiedliwości, jeśli każdy będzie się liczył nie tylko z interesem własnym, ale również z interesem społecznym, jeśli w działaniach gospodarczych nie zabraknie troski o najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących, wówczas Pan Bóg z pewnością pobłogosławi wysiłkom i nie tylko Polska dopracuje się dobrobytu, ale i atmosfera wzajemnych stosunków międzyludzkich stanie się zdrowsza i bardziej ludzka. Jan Paweł II, ojciec, prorok, wizjoner, był nie tylko ojcem nas Polaków. Zjeździł cały świat, ponad 100 podróży apostolskich. Był kochany na całym świecie. Często był kochany przez tych najbiedniejszych, bo był ich głosem, bo mówił ich imieniu. W czasie pierwszej pielgrzymki do Brazylii, podczas spotkania z Indianami wołał, władzom publicznym oraz innym czynnikom odpowiedzialnym powierzam życzenia wypływające w imię Pana z głębi mego serca. Niechaj Indianom, którzy byli pierwszymi mieszkańcami tej ziemi, przyznanie zostanie prawo zamieszkiwania jej w pokoju i pogodzie. Jest dla nich dręczącą zmorą myśl, że zostaną na korzyść innych wygnani z tej życiowej przestrzeni, która dla nich oznacza nie tylko podstawę przetrwania, lecz wręcz zabezpiecza ich oblicze jako narodu. Jan Paweł II, kiedy zostawał papieżem, zachwycał swoją sprawnością fizyczną, siłą. Jeździł na nartach, chodził po górach, przemawiał, improwizował. Godzinami spotykał się z ludźmi. Później dopadł go krzyż cierpienia, niepełnosprawności. Coraz trudniej było mu mówić, coraz trudniej było mu się poruszać. W ostatnich dniach już nawet nie mógł mówić. Cierpiał, ale był z nami. Był z nami do końca. To jego odchodzenie to też jedna z najbardziej niezwykłych rzeczy, którą przeżyłem i wielu z Państwa przeżyło. Odchodzenie kogoś, kto do końca chce służyć innym, kto do końca dla milionów jest ojcem, pasterzem. Jan Paweł II, Jan Paweł Wielki odszedł do Pana 20 lat temu. Został wyniesiony do chwały ołtarzy. Jest świętym, możemy się do niego modlić, możemy go prosić o jego wstawiennictwo. pozwólcie Państwo, że to w konieczności krótkie wspomnienie, refleksja o tym największym z Polaków. Zakończę słowami, które skierował do nas w Krakowie, kiedy ta pierwsza historyczna pielgrzymka zbliżała się do końca. Myślę, że te słowa były aktualne wtedy, w 1979 roku, ale są również aktualne dzisiaj, może nawet bardziej dzisiaj jak wtedy. Więc te słowa Jana Pawła II są skierowane do nas. To zobowiązanie i wyzwanie dla mnie i dla Ciebie, bracie i siostro. Cytuję. Pozwólcie, że zanim odejdę, popatrzę jeszcze raz stąd na Kraków, na ten Kraków, którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga, i popatrzę stąd na Polskę. I dlatego, zanim stąd odejdę, proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę Was, abyście mieli ufność, nawet wbrew każdej swojej słabości. Abyście zawsze szukali duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdywało. Abyście od Niego nigdy nie odstąpili. Abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka. Abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma korzenia ani sensu.
Gdy nadzieja beznadziejnie gasła w nas, zawołałeś, żeby stąpił Boży Duch i apatii pajęczynę strząsnął czas. Zakiełkował solidarnych wielki ruch. Poderwałeś naród z kolan tego dnia i ze strachu w mysiej dziurze strach się skrył. Więc żegnała Cię w niejednym oku łza, kiedy wszyscy wołaliśmy z całych sił. Ciężki życia krzyż, Twoja słabość złym zdawała nam się snem, bo wciąż przecież niestrudzenie szedłeś wzwyż. Choć Pan barkę Twą na nieba wciągnął brzeg i natchnioną księgę życia zamknął wiatr, w oczach mamy postać białą tak jak śnieg i wołanie błądzi echem pośród tak.